Współczesny polski stół owocowy został bardzo mocno ujednolicony przez globalizację, wymagania transportowe oraz wielkotowarowy handel supermarketowy. Zimą zajadamy się importowanymi z drugiego końca świata cytrusami, a latem nasz horyzont smaku zamyka się wokół uprawianych na masową skalę truskawek, borówek amerykańskich, jabłek i malin. Tymczasem historia polskiego sadownictwa oraz dawnego zbieractwa kryje w sobie niezwykłe bogactwo smaków, które przez stulecia kształtowały podniebienia naszych przodków, a dzisiaj popadły w niemal całkowite zapomnienie. Krzysztofie, czym zatem zajadali się letnią i jesienną porą nasi praojcowie, którzy nie mieli dostępu do globalizacji?
Masz ich szczęście. Dawni Polacy, i to powiedzmy tak, od królewskich dworów po naprawdę najuboższe chłopskie chaty, znali i z wielką pasją wykorzystywali owoce, które współczesnemu człowiekowi kojarzą się najwyżej z botanicznym opisem w leksykonie, encyklopedii lub zdziczałym krzewem rosnącym na skraju zapomnianego leśnego traktu. I jednym z tych najbardziej naprawdę spektakularnych przykładów takiego owocowego banity, nazwijmy to, jest właśnie nieszpółka zwyczajna, w dawnych wiekach magnackich arystokratka, dziś botaniczny relikt. Ten pochodzący z Bliskiego Wschodu i południa Europy krzew trafił na nasze polskie ziemie już w okresie średniowiecza i oczywiście za sprawą zakonników. Nieszpółka rodzi takie małe, okrągłe owoce o bardzo charakterystycznej, brunatnej i kosmatej skórce z szerokim wgłębieniem na dole, przez co w dawnej Anglii i Francji nazywano ją mało elegancko otwartą życią. Nie będziemy tłumaczyć staropolskiego określenia. Prawdziwy sekret nieszpółki tkwi jednak w jej cierpliwości. Otóż zerwana prosto z drzewa w październiku jest twarda, cierpka i absolutnie niejadalna z powodu naprawdę gigantycznej zawartości garbników. Aby stała się przysmakiem, musiała ulec procesowi zwanemu bletowaniem. Owoce zbierano po pierwszych silnych przymrozkach i układano na słomie w chłodnych piwnicach, pozwalając im kontrolowalnie nadgnić. Dopiero gdy miąższ stawał się całkowicie miękki, brązowy i papkowaty, nieszpółka uwalniała swój właśnie unikalny bukiet smaków, przypominający wykwintne połączenie pieczonego jabłka, powideł śliwkowych, daktyli i dobrego wina z nutą cynamonu. No, przyznasz, harmonia niesamowita. Na dworach szlacheckich dawnej Rzeczpospolitej nieszpółka była zimowym rarytasem. Podawano ją jako ekskluzywny deser, wyjadając słodki miąższ łyżeczką prosto ze skórzastej miseczki owocu. To trochę przypomina, jak robimy często z kiwi obecnym. Przecież też przecinamy na pół i łyżeczką wyjadamy.
Nieszpółka zwyczajna, arystokratka wśród owoców tamtego okresu, a z nią wiążą się też pewne zabawne, właściwie jedna zabawna anegdotka dyplomatyczno-obyczajowa z czasów panowania króla Jana III Sobieskiego. On lubił takie różne smakołyki.
Smaki, tak. Ziemniaki też mamy dzięki niemu. Otóż francuscy dworzanie, którzy odwiedzali polski dwór bardzo często, późną jesienią i zimą, początkowo z obrzydzeniem patrzyli na czerniejące, pomarszczone owoce nieszpółki, sądząc, że oszczędny polski król częstuje gości zepsutymi zapasami z piwnicy. Gdy jednak jeden z magnatów zademonstrował właściwy sposób konsumpcji, Francuzi zachwycili się smakiem, a w pamiętnikach z epoki zapisano, że nieszpółka, cytuję, to owoc przewrotny, który dopiero po śmierci staje się słodki. Dziś, gdy oczekujemy od owoców natychmiastowej gotowości do spożycia i wręcz idealnego, lśniącego wyglądu, nieszpółka zniknęła z sadów, ustępując miejsca właśnie przemysłowym odmianom.
Mamy też pewien zapomniany owoc w dwóch wersjach kolorystycznych. Wiesz, o czym myślę? No,
oczywiście, że wiem. Myślisz oczywiście o zapomnianej jagodzie, czyli właśnie morwie, występującej dokładnie w dwóch odmianach. Białej i czarnej. Z tym, że ta ostatnia, przyznałem się, że u nas nie rośnie. Drzewa morwowe pojawiły się na większą skalę na ziemiach zaboru austriackiego. No to domyślamy się, że chodzi o wiek XIX, kiedy to władze w Wiedniu szukały sposobu na ożywienie gospodarcze naszego regionu, czyli dawnej, ówczesnej Galicji. Postawiono na jedwabnictwo naturalne, stąd też i te nasadzenia, ale nic z tych planów nie wyszło. Chociaż morwę sadzono dla liści, no bo jedwabniki się żywią tylko liśćmi morwy, to wiejska ludność szybko doceniła jej owoce. Na Podkarpaciu z dojrzałych owoców morwy tradycyjnie robiono soki, dodawano je do letnich kompotów lub, ze względu na bardzo dużą zawartość cukru, pędzono z nich domowe nalewki i destylaty. Owoce morwy suszono na zimę jako naturalny substytut cukru. Pomysł na polski jedwab z Milanówka okazał się sukcesem dopiero w czasach II Rzeczpospolitej, a przy okazji tych projektów Polacy zakochali się w owocach morwy, które przypominają nieco wydłużone jeżyny. Gdy po II wojnie światowej programy jedwabnicze upadły, drzewa morwowe zaczęły masowo być wycinane jako nieprzydatne, a współczesne pokolenia rzadko kiedy miały okazję poczuć na języku ten przełykam ślinę, bo ja ten smak morwy dokładnie pamiętam, właśnie ten miodowy, unikalny smak.
Tam takie troszeczkę był mdły chyba, wydaje
delikatnie
mi się.
Czarna jest lepsza od białej, no ale u nas rosnie tylko biała.
Obok papierówek, antonówek i innych tradycyjnych lokatorów dawnych polskich sadów, wyjątkowe miejsce w historii naszej kultury kulinarnej zajmują także jabłuszka rajskie.
Botanicznie mianem tym określa się najczęściej właśnie jabłoń jagodową czy purpurową, które rodzą miniaturowe owoce wielkości dużych czereśni lub orzechów włoskich. Choć współcześnie drzewka te sadzi się niemal wyłącznie w celach dekoracyjnych, w miejskich parkach w Rzeszowie mamy kilka takich sporych nasadzeń, to trzeba przyznać, a jesienią ich jaskrawe, czerwone i żółte kuleczki masowo opadają na chodniki, to też u nas widać, to w dawnej Polsce od renesansu, czyli od XVI wieku aż po połowę XX wieku, były one niezwykle cenionym surowcem w dworskich i mieszczańskich spiżarniach. Złoty wiek rajskich jabłuszek przypada na okres XIX-wiecznej Galicji i Kresów, gdzie stały się one symbolem wykwintnego domowego przetwórstwa. Ze względu na swoją naturalną cierpkość, wysoką kwasowość i twardość, rajskie jabłuszka prawie nigdy nie były zjadane na surowo prosto z drzewa. Ich prawdziwą magię odkrywano dopiero w procesie kandyzowania i konfiturowania. Całe owoce, koniecznie z nienaruszonymi, długimi ogonkami, nakłuwano srebrną igłą i wielokrotnie smażono w gęstym, cukrowym syropie. Taki zabieg sprawiał, że jabłuszka stawały się niemal przezroczyste, lśniące i nabierały konsystencji luksusowych żelków. Słoiki z tak przygotowanym rarytasem były dumą każdej szanującej się gospodyni w Galicji, a proces ich przygotowania uznawano za sprawdzian kulinarnych umiejętności. Z tradycją tą wiąże się urocza, moim zdaniem, anegdota obyczajowa z okolic podkarpackiego Jasła czy Krosna. Otóż w zamożniejszych domach kandyzowane jabłuszka rajskie były nieodzownym elementem tak zwanego konfiturowanego flirtu podczas jesiennych i zimowych wieczorów towarzyskich. Panny na wydaniu podawały te miniaturowe owoce młodym kawalerom jako dodatek do herbaty. Istniała niepisana zasada. Jeśli młodzieniec zjadł jabłuszko, trzymając je elegancko za ogonek i dyskretnie odłożył samą szypułkę na spodek, dawał znak, że docenia kunszt panny i ma wobec niej poważne zamiary. Jeśli jednak niezdarnie urwał ogonek lub, co gorsza, zostawił owoc niedojedzony, starsze matrony, które bacznie to wszystko obserwowały, natychmiast uznawały go za człowieka bez wychowania i zarazem bez szans na ożenek.
To cóż.
Kandyzowane jabłuszka były też najpiękniejszą ozdobą świątecznych tortów, mazurków oraz były wykwintnym dodatkiem do pieczonej dziczyzny czy gęsiny. Wysoka zawartość pektyn sprawiała, że robiono z nich również genialne twarde galaretki. Dziś, gdy czasochłonne, wielodniowe smażenie owoców w syropie cukrowym przegrywa z gotowymi słodyczami ze sklepu, rajskie jabłuszka utraciły swój kulinarny status, stając się jedynie nostalgicznym wspomnieniem minionych wieków.
Na koniec warto jeszcze wspomnieć o owocu, który rósł dziko na piaszczystych glebach i wydmach, zwanym dawniej polskim ananasem.
Mówisz oczywiście o rokitniku zwyczajnym. To naprawdę potężny, taki ciernisty krzew, którego pomarańczowe, drobne owoce oblepiają dosłownie gęsto gałęzie we wrześniu i w październiku. Choć dziś rokitnik wraca powoli do łask w kosmetyce i jako luksusowy dodatek do zdrowej żywności, nawet określa się go superfoods, to przez wieki był on naturalnym źródłem witaminy C dla uboższych warstw społecznych. Jego owoce mają bardzo charakterystyczny, cytrusowo-egzotyczny aromat z wyraźną nutą ananasa, ale są nieprawdopodobnie kwaśne i trudne do zbioru właśnie z powodu długich kolców krzewu. Dawny sposób na rokitnika polegał na tym, że czekano do zimy, kiedy owoce zamarzły na kość na gałęziach. Wtedy pod drzewem rozkładano płachty, tkaniny i uderzano w pędy kijami, a zmrożone pomarańczowe kuleczki same opadały. W rybackich wioskach nad Bałtykiem, bo tam rzeczywiście było tego pod dostatkiem, istniała opowieść o tym, jak to miejscowe kobiety ratowały rokitnikowym syropem powracających z długich rejsów marynarzy cierpiących na szkorbut. Chłopi mawiali, że, tu też taki cytat, kto ma rokitnik w szafie, temu nawet morski diabeł zębów nie wybije.
Te wszystkie zapomniane owoce od nieszpółki po rokitnika pokazują, jak fascynująca i pełna niespodzianek była dawna polska kultura kulinarna, która potrafiła czerpać garściami z natury, dostrzegając skarb w owocach, obok których dzisiaj niestety przechodzimy zupełnie obojętnie. I to jest taka smutna konstatacja.
No niestety.
Że te owoce często są takimi może ozdobnymi owocami, bo i rokitniki są w różnych nasadzeniach, prawda, ozdobnych. No morwy na pewno chyba, nie wiem, gdzie można uświadczyć. Wiem, znam jedno miejsce w Rzeszowie, gdzie jest morwa. To jest
zapomniana.
W okolicach Kielanówki. Raz na morwę tam trafiłam. Mam nadzieję, że to drzewo tam jeszcze rośnie. Ale to taka dygresja. A my oczywiście tradycyjnie musimy dać jakiś przepis. To jaki mamy dzisiaj przepis?
Sok z morwy oczywiście od zaprzyjaźnionych pań z KGW Nowa Wieś. Tradycyjny sok z owoców białej morwy przygotowuje się prościutko. Poprzez umycie 2 kg owoców i roztarcie ich w emaliowanym, lepiej właśnie nie metalowym, emaliowanym naczyniu. Tak przygotowaną masę należy przykryć i odstawić w chłodne miejsce, jakieś spiżarki. Jest dobra na 4 dni. Po tym czasie sok odciska się na sicie, łączy z 0,5 kg cukru, krótko podgrzewa do jego rozpuszczenia i przelewa do wyparzonych słoików i produkt gotowy. Alternatywnie, jeśli chcemy wersję syropową, owoce zasypujemy cukrem na około godzinę, a następnie dodajemy wodę oraz sok z cytryny i gotujemy na wolnym ogniu i potem jak nastąpi właśnie ten etap wrzenia, wlewamy do słoiczków czy do butelek i mamy gotowy syrop. Proste, tylko trzeba mieć morwę.
Syrop z morwy, których to prawie nie ma nigdzie, ale jeżeli ktoś ma, to można spróbować, bo jeśli jest to drzewo, to ono bardzo obficie
tak,
owocuje. Życzymy Państwu smacznego. Proszę zastanowić się nad tymi roślinami, które mijacie, z których można by coś dobrego i smacznego
zrobić. Właśnie zapomnianych smaków.
A my kolejne zapomniane smaki będziemy robić za tydzień.